radiowo-internetowe studium biblijne.
Łukasz Pelc, witam słuchaczy Radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Zapraszam na kolejne wydanie radiowo-internetowego studium biblijnego. A w naszej audycji spotykamy się dzisiaj z księdzem doktorem Robertem Głuchowskim. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam pana redaktora i słuchaczy.
Przed nami kolejny temat z cyklu, w którym odkrywamy różne oblicza biblijnej wiary w Boga Ojca. Dzisiejszy temat to Bóg Ojciec w pismach prorockich. Pisma prorockie to ogromna i bardzo różnorodna część Starego Testamentu. Jak więc możemy syntetycznie przedstawić zawarty w nich obraz Boga, który objawia się jako Ojciec?
Żeby dobrze ująć specyfikę nauczania proroków w tym temacie, musimy to nauczanie przedstawić najpierw na szerszym tle. Po pierwsze, trzeba wskazać, że samo pojęcie ojcostwa odnoszone do Boga nie pojawiło się znikąd, ale ma swoje analogie w doświadczeniu osobistym i wspólnotowym narodu wybranego oraz w religijnych koncepcjach ludów, z którymi Izrael sąsiadował. Po drugie, obraz Boga ukazywanego przez proroków jako Ojca pojawił się w narodzie wybranym w określonym kontekście. Była to sytuacja, w której prorocy, będący stróżami przymierza pomiędzy Jahwe a Izraelem, ukazują ludowi ojcostwo Boga jako lekarstwo na zbyt płytkie pojmowanie przymierza. Spośród proroków najważniejszymi w tym kontekście byli Ozeasz i Jeremiasz.
Jak więc pojawia się w Izraelu pojęcie ojca odnoszące się do Boga?
Jak powiedziałem, jest to najpierw efekt przeniesienia ludzkiego doświadczenia, szczególnie mocnego w patriarchalnym społeczeństwie. Otóż starożytny człowiek żyjący na Bliskim Wschodzie, a tak możemy określić Izraelitów, miał mocne doświadczenie znaczenia ojca w społeczności rodzinnej. Wyraźnie widać to w historii biblijnej. Ojciec w tamtej kulturze jest niekwestionowaną głową rodziny. Małżonka uznaje w nim głowę i Pana nawet, jak czytamy w Księdze Rodzaju. Od Niego zależy wychowanie synów. On zezwala na zawieranie związków małżeńskich. On decyduje o wolności córek. On jest jakby wcieleniem całej rodziny, której zapewnia jedność. I która właśnie dlatego nazywa się domem ojcowskim. Ten sposób myślenia z rodziny przeniesiono na większe społeczności i przez analogię domem nazywa się całe pokolenie, jakąś ważną część narodu, na przykład dom Józefa, albo cały naród, mówiąc o domu Izraela. Konsekwentnie głowa takich społeczności przedstawiona jest na sposób ojca rodziny. Również króla nazywa się ojcem narodu czy ojcem ojczyzny. Tytułem ojca obdarzeni są również kapłani, doradcy królewscy. Przysługuje ten tytuł również prorokom i mędrcom, a więc tym, którzy w społeczeństwie cieszyli się szczególnym szacunkiem. Dodatkowo, gdy patrzymy na patriarchów czy wszelkich protoplastów rodów, widzimy, że ojciec zapoczątkowuje pewne pokolenie i jest jakby ogniwem, pierwszym ogniwem w łańcuchu poszczególnych generacji. Dając życie, przedłuża tym samym siebie samego. Do tego dochodzi cały wymiar, który możemy nazwać ojcostwem duchowym, aż do pewnej specyficznej duchowej zależności. Najlepiej to widać chyba w postaci Abrahama, którego imię znaczy ojciec wielu. A Bóg obiecuje mu, że przez niego ludy całej ziemi będą otrzymywały błogosławieństwo. Sam Pan Jezus odwołuje się do tego sposobu myślenia, gdy mówi o nawróconym Zacheuszu, że i on jest synem Abrahama. Również rodowody, tak często obecne w Biblii, ukazują, jak mocno ten sposób myślenia jest zakorzeniony w Izraelu. To wszystko stanowiło tło do przyjęcia prawdy o ojcostwie Boga.
Pewne znaczenie miały też koncepcje religijne sąsiadów Izraela.
Warto o tym wspomnieć, choć nie jest to najistotniejsze. Uczeni wskazują, że do pomysłu nazwania Boga Ojcem, Izrael doszedł nie tylko przy pomocy analogii do życia rodzinnego, życia pokoleń czy narodu, ale również poprzez poznanie takiej koncepcji u ludów ościennych. Wiele bowiem narodów starożytnych przypisywało swym bogom tytuł ojca, choć bardzo różnie było to rozumiane. Wśród Semitów, a więc w tej grupie ludów, do których należał Izrael, ojcostwo Boga wyrażało myśl o jego roli opiekuńczej i władczej, a niekiedy stwórczej. W tekstach z Ugarit z XIV wieku przed Chrystusem El, najwyższe bóstwo panteonu kananejskiego, nosi tytuł Król Ojciec Szunem. W tej analogii do pojęcia ojca w religiach pogańskich trzeba być jednak bardzo ostrożnym. Jakiś wpływ kulturowy jest tutaj możliwy, tak jak w innych sferach. Jednak myśl biblijna jest na tle religijnych narodów semickich bardzo oryginalna. A biblijny obraz Boga jest najczęściej zaprzeczeniem pogańskich wyobrażeń bóstw.
Tak dochodzimy do drugiego aspektu kontekstu nauki o Bogu Ojcu w tekstach prorockich, czyli do walki proroków z płytkim pojmowaniem przymierza.
To jest bezpośredni, najważniejszy kontekst nauczania proroków o Bogu, który jest Ojcem. Prorocy są bowiem tymi, którzy walczą o to, by przymierze z Jahwe było przez Izraela zachowywane oraz wnoszą swój wkład w rozumienie przymierza, dokładnie mówiąc, w rozumienie tego, który przymierze dał, czyli Boga. Trzeba pamiętać, że zawarte na Synaju przymierze pod wieloma względami było niejasne i jeszcze niedoskonałe. Było ono oczywiście wielkim darem Boga, ale jego niedoskonałość, bo historycznie rzecz biorąc, było przecież jednym z etapów objawienia, a więc jego niedoskonałość i ludzka słabość doprowadzała do pewnych wypaczeń. Najpierw zwróćmy uwagę, że miało ono formę kontraktu i łatwo rodziło w Izraelitach przekonanie, że dar Boga jest zapłatą za ludzką wierność. A to z kolei prowadziło do legalizmu, tylko prawnego spojrzenia na religijne życie. Innym spłyceniem synajskiego przymierza był swoisty religijny nacjonalizm. Izrael, który w Bożym zamyśle został wybrany, aby stać się świadkiem Bożej miłości wobec wszystkich narodów, miał tendencję do zamykania się w sobie. I to prowadziło do fałszywej pewności zbawienia, tylko z tego powodu, że przynależy się do narodu wybranego. Głoszenie proroków zachwieje tą pewnością, a najbardziej zweryfikują ją klęski, których Izrael doświadczył, na czele z niewolą babilońską. Z tym oczywiście wiązało się zaniedbanie obowiązków nakładanych przez przymierze. To są te okoliczności, w których rozbrzmiewa prorocka nauka o Bogu, który jest Ojcem. A uświadomienie sobie i doświadczenie Jego ojcowskiej miłości tworzy nową relację na linii człowiek i Bóg. Jest to właśnie relacja, która jest lekarstwem na chorobę legalizmu, na chorobę fałszywej pychy czy zadufania w swoje pochodzenie z narodu wybranego. Żeby jednak dopełnić tego obrazu kontekstu przepowiadania proroków, trzeba jeszcze powiedzieć, że równolegle z głoszeniem pozytywnego przesłania o Bogu Ojcu, prorocy występują przeciw wyżej wymienionym wypaczeniom i to stanowi lwią część ich głoszenia.
Prorocy przypominają więc narodowi warunki przymierza z Bogiem.
I to występują bardzo zdecydowanie. Przypominają najpierw, że choć wybranie przez Boga i przymierze są darmowe, to jednak pociągają za sobą poważne obowiązki. Boża opieka nie dokonuje się automatycznie. Przymierze zawiera warunek. Bóg będzie się opiekował ludem, o ile Izrael będzie mu posłuszny i wierny. Tak więc między Bogiem a Izraelem istnieje więź, która może być zerwana przez ludzki grzech i nieposłuszeństwo. Wielki nacisk na owe moralne wymagania wobec człowieka właśnie stawiają prorocy. Na przykład prorok Ozeasz przekazuje takie Boże słowo. Złamali bowiem moje przymierze, i zbuntowali się przeciw memu prawu. Wołają do mnie: my znamy Ciebie, Boże Izraela. Izrael odrzucił to, co jest dobre, więc nieprzyjaciel będzie go ścigał. Jak czytamy w 8 rozdziale księgi proroka Ozeasza. Więc w chwilach nieszczęść Izrael deklaruje, że Jahwe jest ich Bogiem. Jest to tylko słowna jednak deklaracja. O obowiązkach przymierza jeszcze dobitniej przypomina prorok Jeremiasz w 11 rozdziale swojej księgi. Czytamy tam tak. To mówi Pan Bóg Izraela, przeklęty człowiek, który nie słucha słów tego przymierza, jakie dałem przodkom waszym, gdy wyprowadziłem ich z Egiptu, z pieca do topnienia żelaza, mówiąc: słuchajcie głosu mojego i postępujcie według tego, co wam rozkazałem. Będziecie moim ludem, ja zaś będę waszym Bogiem, abym mógł wypełniać przysięgę złożoną przodkom waszym, że dam im ziemię opływającą w mleko i miód, jak ją dzisiaj macie. Słuchajcie słów tego przymierza i wypełniajcie je, mówi Jeremiasz. Jednak głoszenie proroków to nie tylko napominanie i groźby. Oni przede wszystkim ukazywali, jaki jest najgłębszy sens przymierza. Głosili prawdę o tym, jak głęboka jest więź między Bogiem a Jego ludem. I tu jest właśnie miejsce na prawdę o Bogu, który jest Ojcem.
Prawda o Bogu Ojcu pojawia się więc jako pewna reakcja na pokusę tylko prawnego pojmowania przymierza.
To jest bezpośredni kontekst. Aby oddać pełnię treści przymierza i uczynić ją żywą w sercach Izraelitów, prorocy odsłaniają jego głębsze aspekty. Trzeba od razu dodać, że nie były to aspekty w 100% nowe, ale nie były tak wyeksponowane. Głoszą prorocy podstawową prawdę. Przymierze to nie tylko prawny kontrakt, ale wiele więcej. Podkreślali więc w przymierzu szczególną relację miłości, tkliwości, serdeczności, aby pogłębić w Izraelu zrozumienie jego związku z Bogiem. Dominują tu dwa obrazy. Pierwszy, że Jahwe jest oblubieńcem, a Izrael oblubienicą, oraz drugi, że Jahwe jest ojcem, a Izrael pierworodnym i umiłowanym synem. Do tego dochodzi jeszcze obraz Boga jako pasterza. I właśnie obrazy te mają na celu przedstawić przymierze jako dzieło Bożej miłości, która jest uprzedzająca, która jest darmowa i dlatego domaga się odwzajemnienia.
Którzy z proroków szczególnie tę prawdę eksponują?
W kontekście tego tematu zwykle wymienia się trzech proroków: Ozeasza, Jeremiasza i Izajasza. Choć oczywiście w wielu innych księgach prorockich ten wątek w różnej formie odnajdujemy. Tak więc, gdy chcemy u proroków odnaleźć podkreślenie sensu przymierza i całej historii zbawienia jako wypływających z miłości Bożej i przedstawionych w relacji ojciec-syn, najpierw sięgamy do proroka Ozeasza. Co ciekawe, w jego księdze nie znajdziemy terminu ojciec na określenie Boga. To jednak idea ojcostwa jest w jego pismach przez fakt określenia Izraela mianem syna obecna. Tak Bóg mówi u Ozeasza o swoim narodzie w 11 rozdziale. Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. Im bardziej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode mnie, a składali ofiary Baalom i bożkom palili kadzidła. A przecież ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem. Oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. Podkreśla się, że ten tekst jest jednym z najwspanialszych opisów objawiających naturę Boga. Bóg przedstawiony jest tutaj jako ojciec z delikatną miłością, pochylający się nad swoim ukochanym dzieckiem, ludem wybranym. Więc tekst z jednej strony odnosi się do obrazu ojcowskiej miłości zaczerpniętego z ludzkiego doświadczenia. Odwołuje się do pięknego obrazu ojca, który uczy chodzić swojego syna, nieporadnie stawiającego kroki. A z drugiej strony jest to wszystko odniesione do historii Izraela, w której miłość Jahwe odznacza się delikatną głębią, a zarazem zwycięską siłą. Dla Ozeasza prawdziwa historia Izraela rozpoczyna się wyjściem z Egiptu, co było bezpośrednim przygotowaniem do przymierza zawartego na Synaju. Już w ten sposób podkreśla, że nie prawny kontrakt jest najważniejszy, ale czyny Bożej miłości. Jahwe jako dobry ojciec szedł ze swym ludem i powtarzał wezwanie przez swych wysłanników. Mimo tego jednak naród oddalał się od niego. On uczył Izraela stawiać pierwsze kroki, brał go na ramiona, karmił i troszczył się o niego. Syn jednak stale buntował się przeciw swemu ojcu. I Bóg musiał go za to ukarać, jak czytamy w dalszych wersetach tego tekstu. Powrócą do Egiptu i Aszur będzie ich królem, bo się nie chcieli nawrócić. Miecz będzie szalał w ich miastach, wyniszczy ich dzieci, a nawet pożre ich twierdze. Mój lud jest skłonny odpaść ode mnie. W konsekwencji jednak zwycięża ojcowska miłość Jahwe, gdyż Bóg mówi dalej: jakże cię mogę porzucić, Efraimie? I jak opuścić ciebie, Izraelu? Moje serce na to się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu i Efraima już więcej nie zniszczę, albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem. Pośrodku ciebie jestem ja święty i nie przychodzę, aby zatracać. A więc cały byt Izraela ma swoje źródło w miłości i dobroci Bożej. To miłość była u początku historii narodu. To miłość towarzyszy całym jego dziejom. Nawet kara Boża jest wyrazem tej Bożej miłości. I miłość będzie wreszcie ostatnim słowem Pana Boga, ponieważ Jahwe jest Bogiem, a nie człowiekiem. Taki wspaniały obraz Boga Ojca przekazuje nam prorok Ozeasz. Ale jak powiedzieliśmy, nie tylko Ozeasz podejmuje ten temat, czyni to także Jeremiasz.
Jak prorok Jeremiasz wyraża prawdę o Bogu Ojcu?
Jeremiasz podejmuje i pogłębia naukę Ozeasza. Ozeasz, choć mówił o ojcostwie Boga, nie używał wprost tego terminu, odnosząc go do Jahwe. Jeremiasz natomiast to czyni. U niego Bóg otrzymuje już tytuł Ojca. Ten prorok w swojej działalności piętnuje m.in. niewierność Izraela w czasie, który poprzedzał niewolę babilońską. Był to czas upadku narodu. Dlatego Izrael, niewierny Bogu i widzący w nieszczęściach, które go dotykają, Bożą karę, a jednocześnie przypominający sobie Bożą dobroć, tak się modli, jak czytamy w trzecim rozdziale księgi proroka Jeremiasza. Mój Ojcze, Tyś przyjacielem mojej młodości. Czy będziesz się gniewał na wieki, albo na zawsze żywił urazę? W innym miejscu odnajdujemy przejmującą skargę Pana Boga, który rzeczywiście uczynił wszystko, aby ratować swój lud, aby ten lud podnieść do rangi syna i chciał być przez niego nazwany ojcem. Bóg mówi: ja zaś powiedziałem sobie, jakże chciałbym cię zaliczyć do synów i dać ci przepiękną ziemię, najwspanialszą pośród posiadłości narodów. Myślałem, będziesz mnie nazywał mój ojcze i nie odwrócisz się ode mnie. Naprawdę ojcostwie Boga objawia się też u Jeremiasza w innym kontekście. W 31 rozdziale jego księgi Bóg przez proroka zapowiada wyzwolenie narodu z niewoli. I to wyzwolenie dokona się Bożą mocą. A jeśli możemy tak powiedzieć, siłą napędową tego działania jest ojcowska miłość Boga. Bóg tak mówi przez Jeremiasza. oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przeprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą. Nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym.
Trzecim z proroków, który został wspomniany, jest Izajasz.
Izajasz jest trzecim z proroków, który wyraźnie podejmuje temat Bożego Ojcostwa. Dokładnie chodzi o tak zwanego trzeciego Izajasza, gdyż interesujące nas teksty znajdują się właśnie w trzeciej, ostatniej części tej biblijnej księgi. Chodzi tu przede wszystkim o fragment określany mianem modlitwy ludu, który znajduje się w 63 i w 64 rozdziale tej księgi. Ten tekst to jest wielka lamentacja narodu, który przed Jahwe wyznaje swoje grzechy. Ale jednocześnie jest to tekst mówiący o wielkich, zbawczych czynach Jahwe dokonanych dla Izraela. I w tym kontekście właśnie pojawia się bardzo mocno zaakcentowana prawda o Bogu Ojcu. Aż 3 razy powtarza się formuła: boś Ty naszym Ojcem. Co ważne, najbliższy kontekst wskazuje, że prorok łączy Ojcostwo Boże z wybraniem Izraela i z przymierzem zawartym na Synaju. Najpierw więc w sposób ogólny wspomina historię patriarchów, którzy też byli otoczeni Bożą miłością. Bóg stał się dla nich przewodnikiem i zbawcą. Specjalnie jednak Izajasz akcentuje uwolnienie z Egiptu oraz przymierze synajskie, aby właśnie tytuł Ojciec połączyć z przymierzem i historią wyjścia. Jahwe jest Ojcem bardziej niż ojcami byli przodkowie, jak mówi prorok. Boś Ty naszym Ojcem. Zaiste, nie poznaje nas Abraham. Izrael nas nie uznaje. Tyś, Panie, naszym Ojcem. Odkupiciel nasz, to Twoje imię odwieczne. Prorok Izajasz Boże Ojcostwo wiąże też z dziełem stworzenia, które jest przecież pierwszym aktem ojcowskiej miłości Boga. Czytamy tak w 64 rozdziale. A jednak, Panie, Tyś naszym Ojcem. Myśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Dziełem rąk Twoich jesteśmy my wszyscy. Tak więc tytuł Ojca wyraża dobroć i miłość Jahwe i określa postępowanie Boga wobec swego ludu, co Izajasz we wspomnianej modlitwie wyraża w pięknych słowach. Odwołuje się choćby do wybawienia z niewoli egipskiej, gdzie czytamy: to nie jakiś wysłannik lub anioł, lecz jego oblicze ich wybawiło. W miłości swej i łaskawości on sam ich wykupił. On wziął ich na siebie i nosił przez wszystkie dni przeszłości.
A więc obraz Boga Ojca wiążą prorocy ze wszystkimi przejawami Bożej miłości i opieki nad Izraelem.
Powiedziano nawet, że w obrazie Ojciec-Syn znajduje się początek historycznej egzystencji Izraela jako narodu wybranego. Ojcostwo opiera się na 2 darach, na wyborze i przymierzu. Jahwe jest Ojcem Izraela, ponieważ dał początek jego egzystencji narodowej. Jednocześnie Ojcostwo Boże, podobnie jak przymierze, stawia Izraelowi pewne zadania, szczególnie zadanie wierności i świętości.
A na koniec jeszcze pytanie konkursowe. Którzy z proroków szczególnie głoszą prawdę o Ojcostwie Boga? Odpowiedzi na pytania konkursowe prosimy przysyłać mailem na adres studium@gosc.pl bądź też pocztą tradycyjną na adres Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową naszego studium tarnow.gosc.pl, gdzie znajdziemy zakładkę Studium Biblijne, a tam nasze wykłady i Lectio Divina. Zapraszamy także do zapisania się na wykłady w naszym radiowo-internetowym studium. Wszystkie zapisane osoby, wszyscy uczestniczący w naszych konkursach będą mogli na końcu studium otrzymać pamiątkowe certyfikaty. Zapraszamy do wspólnego poznawania naszej wiary. Zachęcamy do wysłuchania kolejnej audycji dotyczącej tego samego tematu, czyli Boga objawiającego się jako Ojciec.
Przede wszystkim zachęcam słuchaczy do osobistej lektury, rozważania tekstu biblijnego.
Dziękuję księdzu Robertowi Głuchowskiemu za dzisiejsze spotkanie i zapraszam do słuchania innych audycji radiowo-internetowego Studium Biblijnego.
Dziękuję i do usłyszenia. Szczęść Boże.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14:30. Powtórka w poniedziałek po 20:00. Oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.